Agnieszka Milczarz, witam Państwa. To jest program Angelus, wspólny program Telewizji Polsat News i Radia Warszawa. Rozmowa w Radiu Warszawa w drugiej części programu, a w pierwszej oczywiście tradycyjnie spotkanie z papieżem Franciszkiem w południe. A wydarzenia mijającego tygodnia w Watykanie i poza Stolicą Apostolską skomentujemy wspólnie z księdzem Grzegorzem Kurpem, z rzecznikiem zakonu Palotynów. Szczęść Boże, witam księdza. No przecież księdza, zaczynamy znowu od Aja Sofii, dlatego że dużo się tam wydarzyło w piątek. Mianowicie stało się to, co miało się stać, czyli Hagia Sofia została przekształcona w meczet z muzeum. Żałoba w wielu miejscach na świecie, w świecie chrześcijańskim, w Stanach Zjednoczonych, w Grecji, nawet w Polsce, w Płocku zarządzono bicie dzwonów o 15 w piątek i opuszczenie flag do połowy masztów. Ta żałoba, no mówię, w momencie, kiedy toczyły się tam muzułmańskie modlitwy, tak? Kiedy już przejmowano, kiedy muzułmanie przejmowali tą świątynię. I przyznam, że trochę mnie ta reakcja świata zaskoczyła. Czy księdza również? Czy spodziewał się ksiądz, że to będzie aż taka żałoba?
Tak, reakcja świata prawosławnego jest bardzo mocna, ponieważ jest to jedna, czy najważniejsza właściwie świątynia świata prawosławnego. Także tak rzeczywiście... Kościół prawosławny w Stanach Zjednoczonych tu jest bardzo silny, mocna diaspora. On mocno zareagował, również Grecja. Zareagowali politycy, to jest bardzo ważne, ponieważ wydaje się, że również ten ruch ze strony Turcji jest politycznym ruchem. Tak jak wspominaliśmy w poprzednim programie w zeszłą niedzielę, Erdogan, prezydent Erdogan, on rzeczywiście jest to symbol odbudowy również Imperium Tureckiego, Imperium Osmańskiego. Dlatego też tak mocne naciski premiera Grecji, również w Stanach Zjednoczonych mocne naciski na to, żeby wpłynąć na zmianę decyzji Erdogana.
No tak, bo chyba mało kto się spodziewał, że on w ogóle dopuści, że do tego dojdzie tak naprawdę.
No tak, bo właściwie chwili... jest to cofnięcie się w pewnym dialogu nie tylko religijnym, ale również dialogu politycznym, że Turcja była też postrzegana jako ten świat islamu, ale świat islamu bardzo przyjazny, otwarty, który chce współpracować również z Europą, z Zachodem, ze światem euroatlantyckim, mówimy tak najszerzej. Jednak okazuje się, że ten ruch jest zaprzepaszczeniem tego, co od Atatürka od 1934 roku było budowane. I no, z jednej strony właśnie ta symbolika religijna, znaczenie ogromne dla świata prawosławnego, chrześcijańskiego świata prawosławnego i z drugiej strony też ten polityczny wymiar tego zagrania.
Ale postrzega to ksiądz jako właśnie islamizację Turcji, zmierzanie do islamizacji Turcji, czy jako wewnętrzną politykę Erdogana, nie wiem, odwrócenia uwagi od czegokolwiek innego, na przykład pandemii chociażby?
Znaczy, rzeczywiście to może być wiele czynników, które powodują tę sytuację, jednak wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że jest to też zagranie mające na celu wewnętrzne umocnienie i też pokazanie, że Turcja jest u siebie i rządzi sama sobą. I też naciski prawdopodobnie, jakie ma prezydent od strony świata muzułmańskiego spowodowały właśnie ten konkretny ruch. Jaki będzie tego skutek, trudno przewidzieć. Póki co troszeczkę wydaje się takim zagraniem cynicznym również zaproszenie papieża Franciszka na to wydarzenie piątkowe. No, jest to gra, nie ma tu żadnej wątpliwości. Szkoda tylko, że w tej grze ginie to, co jest najważniejsze, ponieważ można się zapędzić tak w grze, że zapomina się, o co się gra i często doprowadzić to może do poważnych konfliktów.
Co ta decyzja oznacza tak naprawdę dla chrześcijan, ale też dla turystów, umówmy się, bo to przecież było miejsce, które odwiedzał cały świat.
Zapewnienia władz Turcji były takie, że on nadal będzie, ta świątynia, piękna świątynia nadal będzie otwarta dla wszelkiego rodzaju turystów, którzy będą przyjeżdżali. No rzeczywiście jest to symbol i też pewnie dochody z otwarcia tej świątyni, wcześniej jako muzeum, teraz jako meczetu, były niemałe. Dlatego wydaje się, że nadal będzie to jakoś funkcjonowało w formie obiektu, nazwijmy to, turystycznego, jest to kościół.
No tak, ale zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, że tam mają się odbywać modły codziennie 5 razy w ciągu dnia, więc jakoś ciężko sobie to wyobrazić, prawda?
Sama organizacja ciężko sobie wyobrazić. Myślę, że jest takie przejęcie symboliczne, że ta jakaś część pewnie będzie otwarta dla zwiedzających i część symbolicznie, że tam właśnie te 5 razy dziennie są te modlitwy, że sprawuje się...
Mozaiki chrześcijańskie, które były zasłonięte.
One nie zostały szczęśliwie zniszczone przez te lata, przecież od 15 wieka mogły być zniszczone, nie zostały zniszczone. Także zobaczymy, jaki model operandi, co się wykluje z tego przejęcia.
Przy księdza, musimy się przenieść do Watykanu, papież już w oknie. Rozpoczynamy modlitwę pańską.
Fratelli e sorelle.
Drodzy bracia i siostry.
Buongiorno.
Dzień dobry.
Il Vangelo di questa domenica.
Ewangelia tej niedzieli
corrisponde agli ultimi versetti.
Odpowiada ostatnim wersetom rozdziału, który Mateusz poświęca przypowieściom o Królestwie Niebieskim.
Il brano comprende
fragment ten obejmuje trzy przypowieści, ledwie zarysowane i bardzo krótkie.
Quella del tesoro nascosto,
o skarbie ukrytym,
quella della perla preziosa,
o cennej perle,
e quella della rete gettata
i o sieci zarzuconej w morze.
Mi soffermo
Zatrzymam się
sulle prime due,
na dwóch pierwszych, w których Królestwo Niebieskie zostaje przyrównane do dwóch różnych cennych rzeczywistości, a mianowicie skarbiu ukrytego w roli i drogocennej perle. Reakcja tego, kto znajduje perłę lub skarb, jest praktycznie taka sama. Człowiek i kupiec sprzedają wszystko, aby kupić to, na czym im najbardziej zależy. Poprzez te dwie przypowieści Jezus proponuje nam zaangażowanie się w budowanie Królestwa Niebieskiego, przedstawiając jego istotną cechę. To jest przystęp do Królestwa. W pełni mają ci, którzy są gotowi pozostawić nań wszystko. Są odważni. Istotnie równo, zarówno człowiek, jak i kupiec tych dwóch przypowieści sprzedają wszystko, co mają, porzucając tym samym swoje bezpieczeństwo materialne. Rozumiemy zatem, że budowanie Królestwa wymaga nie tylko łaski Bożej, ale także aktywnej dyspozycyjności człowieka. Wszystko jest z łaski Bożej. Z naszej strony tylko dyspozycyjność, nie zatrzymywanie łaski, ale dyspozycyjność. To łaska czyni wszystko. Ale potrzebna jest moja odpowiedzialność i dyspozycyjność. Czyny tego człowieka i kupca, którzy wyruszają na poszukiwanie, wyzbywając się swoich dóbr, by kupić to, co jest cenniejsze, są czynami stanowczymi i radykalnymi.
Soltanto direi di andata.
Mówi się tylko o pójściu, o geście wyjścia. Co więcej, podjętymi z radością, ponieważ obydwaj znaleźli skarb. Jesteśmy wezwani do przyjęcia postawy tych dwóch postaci ewangelicznych, stając się i my zdrowo niespokojnymi poszukiwaczami Królestwa Niebieskiego. Chodzi o porzucenie ciężkiego brzemienia naszych zabezpieczeń światowych, które przeszkadzają nam w szukaniu i budowaniu Królestwa, żądzy posiadania, pragnienia zysku i władzy, myślenia tylko o sobie samych. W naszych czasach, wszyscy to wiemy, życie niektórych ludzi może okazać się przeciętne i przygaszone, ponieważ prawdopodobnie nie wyruszyli na poszukiwanie prawdziwego skarbu. Zadowolili się rzeczami pociągającymi, lecz przemijającymi, lśniącymi, choć zwodniczymi błyskotkami, ponieważ później zostawiają w ciemnościach. Natomiast światło Królestwa nie jest światłem sztucznym, ale jest światłem
fuoco d'artificio.
Sztuczne światło.
Dura soltanto
trwa
un istante.
Tylko przez chwilę. A światło Królestwa towarzyszy nam przez całe życie. Królestwo Niebieskie jest przeciwieństwem zbędnych rzeczy, które oferuje świat. Jest przeciwieństwem życia banalnego. Jest ono skarbem, który codziennie odnawia życie i poszerza je ku rozleglejszym horyzontom. Istotnie ci, którzy znaleźli ten skarb, mają serce twórcze i poszukujące, które nie powtarza, lecz wynajduje, wytyczając i podążając nowymi drogami, które prowadzą nas ku miłowaniu Boga, do kochania innych, do prawdziwego miłowania samych siebie. Znakiem tego, kto idzie tą drogą, jest kreatywność. Zawsze szukając więcej. I ta kreatywność, która bierze życie i daje życie, zawsze szuka wiele sposobów różnych, aby dać życie. Jezus, który jest ukrytym skarbem i drogocenną perłą, może jedynie wzbudzić radość, całą radość świata, radość odkrywania sensu dla swojego życia, radość poczucia, że jest ono zaangażowane w przygodę świętości. Niech Najświętsza Dziewica pomoże nam codziennie poszukiwać skarbu Królestwa Niebieskiego, aby w naszych słowach i czynach objawiała się miłość, którą Bóg nam dał przez Jezusa. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Łaskę Twoją prosimy się, Panie, racz wrać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa poznali przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Obserwowałam plac Świętego Piotra, sporo ludzi, ale jednak tam cały czas mam wrażenie, że obostrzenia istnieją, bo w sporej odległości każdy od
siebie
stoi. W reżimie
na pewno sanitarnym.
Tak, w reżimie sanitarnym widziałam siostry zakonne, zdaje się, z Brazylii, w maseczkach. Brazylia przeżywa chyba teraz w tej chwili największy kłopot związany z pandemią, ale a propos pandemii, Papieska Akademia Życia wydała właśnie już drugi dokument dotyczący walki z tąże pandemią. No trochę mnie dziwi, że zajmuje się tym Watykan, ale rozumiem, że tutaj chodzi bardziej o kwestie etyczne niż jakiekolwiek inne. I w tym dokumencie czytamy, że cierpienie i śmierć wielu osób dało nam lekcję kruchości i potrzebna jest głębsza refleksja na temat tego, jak daliśmy sobie radę. Ja dopowiem, albo może nie daliśmy sobie rady z pandemią,
albo jak sobie dajemy radę.
Jak ksiądz ocenia?
Ten dokument, ja bym powiedział bardziej, że jest to taki esej filozoficzno-teologiczny, egzystencjalny może. Próbuje nadać interpretację temu wydarzeniu, w którym wszyscyśmy uczestniczyli i uczestniczymy, nie zapominajmy o tym cały czas. Dlatego wychodzi od tego faktu kruchości, niestałości, taka epifania kruchości. To jest ten moment, którego doświadczyliśmy w czasie pandemii, że nie jesteśmy samowystarczalni, że wielka technika, zaawansowane technologie są w jednym momencie zatrzymane przez coś, czego w ogóle gołym okiem nie widać. W ten sposób ten list, esej interpretuje właśnie sytuację człowieka, który znalazł się pośrodku takiego zagrożenia. Zagrożenia, które jest wielopostaciowe i wytwarza bardzo wiele różnych pól ryzyka, o których również mówi ten dokument, że sama katastrofa, tak jest nazwana katastrofa, wygenerowała również problemy etyczne.
Jakiego rodzaju właśnie?
Właśnie dlatego to pismo, ten esej mówi o etyce ryzyka. Etyka ryzyka, pod tym pojęciem kryje się coś, co jest bardzo dawno już znane w filozofii i w etyce, mianowicie zasada proporcjonalności ryzyka. Doskonale ją znamy, ona jest opisywana w deontologii lekarskiej, czyli w kodeksie etyki lekarskiej, gdzie lekarz, podejmując konkretne działania, ostrzega pacjenta, że może nieść również skutki
szkodliwe. Jakie będą konsekwencje?
I teraz zastosowanie tej etyki ryzyka odnosi się również do tego świata popandemicznego, czy pandemicznego, jeszcze nazwijmy cały czas pandemicznego. Najlepiej widać na przykład gospodarki i ratowania zdrowia. To znaczy otwierać gospodarkę już, ryzykując zachorowania.
Życia, tak.
Czy jednak dbać się szczególnie o tych najbardziej słabych. I co jest pryncypium, co jest zasadą. Ten esej jednoznacznie, ten dokument jednoznacznie wskazuje, że jest zawsze to człowiek. Zawsze ochrona człowieka najsłabszego. Są to tak zwane w socjologii mówi się o zadaniach koniunktywnych, czyli tempo jest dostosowane zawsze do najsłabszego.
Ale z tego wynika, że tak naprawdę z tego, co ksiądz mówi, wynika, że tak się nie dzieje, tak? I stąd ten dokument. Bo zapominamy o człowieku w tej całej pandemii.
Generalnie w zglobalizowanym świecie ten ruch na jednej płaszczyźnie przekłada się również na inne płaszczyzny wiele kilometrów dalej od nas. I ten dokument na to zwraca uwagę, że jesteśmy tak powiązani, jesteśmy tą globalną wioską, nazwijmy to, ale również w tej globalnej wiosce nie dzielimy tylko radości, sukcesów,
kultury masowej,
ale również problemy i smutki. I teraz pandemia pokazała to, że rzeczywiście jesteśmy skazani na siebie, że działania, które podejmują poszczególne kraje, poszczególne osoby, poszczególne społeczności mają również wpływ na całość naszego życia.
Tak, i w tym dokumencie jest wyraźnie powiedziane, że pandemia tak naprawdę dopadła różne kraje w różnym czasie, ale te kraje nie korzystały z własnych doświadczeń, czyli bardzo egoistycznie każdy z krajów podchodził do tego.
Trudno powiedzieć egoistycznie. Przede wszystkim wszyscy byliśmy, dobrze to pamiętamy, w jakimś trochę amoku, szoku. Nikt nie wiedział, to było dokładnie zadanie nieprzewidywalne. To były zadania nieprzewidywalne, w których właściwie teraz wytaczane są ścieżki, możemy z nich korzystać i no, co nie daj Boże, jeżeli na jesień powtórzy się ta sytuacja,
będzie druga fala pandemii.
To być może będziemy mądrzejsi o to, będziemy mogli wymienić swoje doświadczenia. Ale to wszystko zależy również od nas, na ile od nas, od państw, od instytucji, na ile będą chciały współpracować i na ile to nie będzie elementem gry jakiejś ekonomicznej szczególnie, tylko troską o drugiego człowieka i solidarności.
No tak, bo tutaj też jest mowa o tym, żeby nie było zysku, żeby prowadzić badania naukowe, ale bez tej chęci zdobywania w pierwszej kolejności zysku, ale to jest to, o czym ksiądz mówi, że tak naprawdę powinien liczyć się człowiek, a nie pieniądze. I w tymże dokumencie też czytam, że potrzebna jest zmiana kursu tak naprawdę, czyli zwrócenia uwagi na tego człowieka bardziej.
Człowiek jest pryncypium. On sam, ten najsłabszy szczególnie, on powinien być chroniony. Jeżeli jest na szali ekonomia, jeżeli na szali jest człowiek, to zawsze powinien być wybrany człowiek. Jest to zasada solidarności, o której również ten dokument bardzo mocno wspomina w jednym...
Trzeba umieć zachować proporcje, innymi słowy, bo bez ekonomii też nie jesteśmy w stanie wyjść z tego kryzysu.
Może wygenerować z kolei kolejne konsekwencje, które będą szkodziły człowiekowi. Dlatego mówi się o pewnej etyce proporcjonalności ryzyka, które trzeba dobrze zbadać i ocenić. Często podejmuje się na podstawie przesłanek, które nie ma takiej pewności stuprocentowej, materialnej, ale czasami jest to taka przekonanie moralne, pewność moralna. Ale poza tym jeszcze chciałem dodać, że jest to dokument rzeczywiście bardzo trudny, bardzo gęsto napisany.
No tak, ale ja rozumiem, że on jest poświęcony, głównie powinni przeczytać go duchowni, bo to też do nich jest skierowane, ale również i władze, i politycy.
Tak? Myślę, że tak. Do władz, do ośrodków decyzyjnych jest on skierowany również.
I kolejny dokument, który też Watykan wydał w tym tygodniu, więc bardzo chyba intensywnie...
Obfituje
w dokumenty, w biurokrację trochę, że parafia nie może stać się strukturą sklerotyczną, czy tam, skupioną na sobie, i że powinna doprowadzić do odmłodzenia oblicza Kościoła oraz bezinteresowności. To jest taka instrukcja dla parafii. No i się zastanawiam też, po co, na co, czy co z tymi parafiami jest nie tak, że trzeba jakieś instrukcje wydawać w tej chwili?
Nie, z parafiami, myślę, że nie jest, powiedzieć, że z parafiami coś jest nie tak, to właściwie nic nie powiedzieć, ponieważ parafie funkcjonują w różnego rodzaju kontekstach. Parafia jest podstawową jednostką organizacyjną Kościoła. Dokument, natomiast ta instrukcja zbiera to, co zostało już powiedziane, co papież Jan Paweł II powiedział o parafii, Benedykt XVI. I w pierwszej części koncentruje się na zadaniu parafiim, jakim jest misyjny zwrot. Że przede wszystkim parafia musi być otwarta, że parafia nie może być właśnie, jak pani przytoczyła, ten
sklerotyczna i zamknięta, tak?
Nie może być autoreferencyjna, czyli odnosi się tylko do samej sobie, do własnych problemów, bo wtedy staje się klerykalna, a jak dobrze wiemy, co papież mówi o tego sposobu, formach działania instytucji kościelnych, tylko musi być otwarta. I to jest ta pierwsza część. To są właściwie, ta pierwsza część tego dokumentu, tej instrukcji, ona jest konsekwencją nauczania papieża Franciszka, tego, co słyszeliśmy
dokładnie
o nawróceniu duszpasterskim,
tak,
otwarciu, żeby to nie była tylko instytucja zamknięta, hermetyczna i sama dla siebie. A druga część to jest zbiór różnego rodzaju prawnych przepisów, zarówno w prawie kodeksie prawa kanonicznego, jak również w innych
dokumentach. Ale te przepisy też duchowni muszą się zagłębić generalnie, bo to do nich...
Dobrze jest się zagłębić w przepisy, prawda? Ponieważ nie ma nic praktyczniejszego niż dobra teoria, a właśnie taką teorię daje też ten instrukcja.
Księdza, przenosimy się do Radia Warszawa, redaktor Paweł Gęstka i jego gość. Dzień dobry.
Witam Cię, Agnieszko, witam widzów telewizji Polsat i słuchaczy Radia Warszawa. Papież Franciszek mówił dziś o perle, o tym mówi dziś dzisiejsza Ewangelia. Tą perłą oczywiście jest Chrystus, ale dla współczesnego świata taką perłą na pewno jest pokój. Papież nieraz mówił o Ukrainie, mówił o tym, jaka tam jest trudna sytuacja. Przed 3 laty była potężna zbiórka finansowa zorganizowana też na Ukrainę przez Watykan. I o Ukrainie, o kontekstach wschodnich, o misjonarzach, o Donbasie, o tym, co tam teraz się dzieje, o wolontariacie syberyjskim będziemy rozmawiać. Rozmawiali z księdzem Leszkiem Kryżą, chrystusowcem, dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Witam księdza serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Ile razy się zastanawiam, ile razy pytam, jaka jest sytuacja w Doniecku i Ługańsku i w ogóle w tych strefach, w republikach, najczęściej słyszę, że nie wiadomo. A jeżeli już cokolwiek wiadomo, to o Kościele w ogóle nic nie wiadomo. Czy to jest Kościół ukryty? Jaka tam jest sytuacja Kościoła w tym momencie?
Powiem tak, że ponieważ kilka dni temu zostało podpisane nowe porozumienie, więc wszyscy trochę z nadzieją spoglądają na to, co będzie, ale z nadzieją i też z niedowierzaniem, bo tych porozumień sporo było podpisywanych. To jest jedna sytuacja. A druga, jeżeli chodzi o Kościół, to w tej chwili to jest Kościół absolutnie specyficzny, można by powiedzieć. Sytuacja w Doniecku jest chociażby taka, że tam istnieje tylko na cały rejon doniecki jedna parafia. Prowadzą ją chrystusowcy, moi współbracia, i duszpasterz jest tam na miejscu. Wspólnota parafialna jest tam bardzo mocno okrojona w tej chwili, bo sporo ludzi po prostu stamtąd wyjechało. Ale i tak każdej niedzieli gromadzi się około 70-80 osób. Mało tego, ta wspólnota robi wszystko, żeby to była żywa wspólnota. Ja jestem pod wrażeniem tego, że na przykład teraz udało im się zorganizować wakacje dla dzieci, takie dwutygodniowe wakacje dla dzieci tam na miejscu. I sporo tych dzieci się zgromadziło, więc to jest taki znak żywotności tej wspólnoty. Choć mówię, nie jest to proste, bo ja zresztą byłem 2 lata temu w samym sercu tych działań wojennych, bo w Doniecku, i to nie jest takie proste, kiedy robi się ciemno i do białego rana słyszy się strzały i potem życie wraca do, nazwijmy to, normy, i wieczorem jest dokładnie to samo. Więc dlatego trochę wszyscy spoglądają z nadzieją na to, co się będzie działo od poniedziałku, bo niby od poniedziałku te porozumienia mają obowiązywać. I właśnie w takiej sytuacji ta parafia funkcjonuje. Podobnie jest w Ługańsku. Tam jest o tyle trudniej, że nie ma w tej chwili kapłana. Natomiast jest grupa ludzi, która systematycznie w każdą niedzielę i nie tylko w niedzielę zbiera się w kościele po to, żeby to życie parafialne podtrzymać. Ale jest jeszcze jeden aspekt życia tych dwóch parafii. Mianowicie możemy o tych parafiach mówić, że to są parafie w rozproszeniu. Sporo tych ludzi mieszka na terenie Ukrainy i sporo też w Polsce. I często jest tak, że oni poprzez łączność internetową łączą się ze swoimi parafiami, a szczególnie z Donieckiem. Stamtąd jest transmitowana msza święta, nabożeństwa i oni bardzo to mocno przeżywają. Są w kontakcie takim nieustannym ze swoją parafią. Natomiast jeżeli chodzi o Ługańsk, to tamtejszy duszpasterz, kiedy jest tylko w Polsce, to objeżdża wszystkich swoich parafian, spotyka się z nimi, rozmawia, pomaga na tyle, na ile potrafi, więc to jest takie specyficzne życie parafialne.
Czyli taka parafia ruchoma, mobilna, trochę wirtualna. Wiadomo też, że tam ciągle jest niepokój. Ta granica z Ukrainą to jest blisko 500 kilometrów. Tam żyje bardzo wiele osób w tej strefie przefrontowej. Była potężna zbiórka na Ukrainę. Czy wiemy, jak te środki mniej więcej są wykorzystywane? Być może jakieś też do tych parafii trafiają.
Tak naprawdę większość pewnie tych środków poszła na te projekty charytatywne i socjalne. Chodziło głównie o to, żeby tym ludziom, którzy przeżyli, przeżywają traumę wojny, pomóc powrócić do jakiejś normalności. I rzeczywiście sporo jest tego typu projektów. Są różne ośrodki, różne miejsca, gdzie ci ludzie i żołnierze, i ich rodziny rzeczywiście mogą przejść odpowiednią terapię. Ona jest naprawdę bardzo potrzebna. Ja miałem okazję rozmawiać z takimi ludźmi, którzy przeszli chociażby jak żołnierze, czy ich rodziny. To jest naprawdę mocne poranienie i oni potrzebują takiego wsparcia i pomocy. To jest jakby jedna działka. I druga ta działka charytatywna, no bo jednak sporo ludzi z Donbasu przeszło jakby na drugą stronę, czyli jest w tej chwili na terenie Ukrainy. Szczególnie te tereny przygraniczne, okolice Charkowa, Zaporoża i tak dalej. No tam jest całe mnóstwo ludzi, którym trzeba po prostu pomóc. Trzeba dla nich zorganizować jakieś życie, jedzenie, miejsce i tak dalej. I z pewnością sporo pieniędzy z tej papieskiej zbiórki również na te projekty poszło.
Na Ukrainie, jeśli chodzi o pandemię, to wyjątkowe, tam był stan wyjątkowy, czyli życie zostało jakoś sparaliżowane, w jakiś sposób też uporządkowane. Polscy misjonarze odegrali ważną rolę w pomocy w czasie pandemii dla osób cywilnych. Jak to wyglądało?
Rzeczywiście polscy misjonarze, siostry zakonne, którzy tam posługują i na terenie Ukrainy, ale nie tylko, bo to w wielu innych miejscach też, naprawdę stanęli na wysokości zadania. Po pierwsze, bardzo mocno się zaangażowali w pomoc charytatywną, znaczy w dotarcie do tych ludzi, którzy często niestety zostali pozbawieni jakiejkolwiek opieki. I to było niesamowite, bo szli bez jakich zahamowań. Szli tam, gdzie tak naprawdę mało kto docierał. Ja byłem pod wrażeniem tego, co chociażby robiły siostry zakonne we Lwowie, które chodziły po dworcach, po jakichś pustostanach, żeby tych ludzi znajdywać, żeby ich leczyć, żeby ich trochę na nogi postawić. I to była ta jakby jedna działka tej działalności, ale jest też druga, ta duszpasterska, bo przecież czas pandemii nie sparaliżował duszpasterstwa. Sparaliżował tyle, że nie można było chodzić do kościoła, ale dużo się działo w tak zwanym międzyczasie. Mianowicie wielu z nich przeszło na tą taką online parafię. To przynosi naprawdę fantastyczne owoce.
Mam dosłownie jeszcze kilka sekund czasu, żeby ksiądz powiedział o wolontariacie syberyjskim, ponieważ wschód jest bardzo, bardzo dużych rozmiarów i ten wschód dla misjonarzy jest też chociażby wschodem Rosji. Jak wygląda wolontariat syberyjski? Czy ktoś może się do niego przyłączyć?
Tak, wolontariat syberyjski, bardzo ciekawa, piękna inicjatywa. Od 3 lat już coś takiego organizujemy. Czekamy na nowych chętnych, bo już 3 roczniki doświadczyły tego, że wyjeżdżają w czasie swojego urlopu bądź wakacji właśnie na Syberię, na stepy Kazachstanu, na Ukrainę, żeby tam w tych parafiach rzymskokatolickich posługiwać, pomagać, dzielić się swoim talentem, swoim czasem i tak dalej, ale przede wszystkim, żeby być z tamtymi ludźmi, i z duszpasterzami, i z tymi, którzy tworzą te wspólnoty parafialne. Więc zachęcam, wystarczy napisać do nas, odpowiemy i będziemy się zajmować.
Szukajmy swojej perły, niech tą perłą będzie pokój, pokój w nas, pokój w świecie. Dziękuję bardzo, oddaję głos do studia.
Dobrze usłyszeć z pierwszej ręki, co się dzieje w kościele na wschodzie. My w studiu już też się z Państwem żegnamy. Mój gość, ksiądz Grzegorz Kup, rzecznik Palotynów, Agnieszka Milczarz, i zapraszam na program za tydzień, życząc miłej niedzieli i dobrego, smacznego obiadu. Jak papież Franciszek.